Pragnę przypomnieć, że podstawą naszych rozważań jest katechizm Kościoła katolickiego i teraz rozmawiamy na temat celebracji liturgii Kościoła. Sobór Watykański II wydał specjalną konstytucję na temat liturgii Sanctosanctum Concilium i między innymi w punkcie 10 tej konstytucji czytamy: liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy, stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem i wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w ofierze i pożywali wieczerzę pańską. Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, aby sakramentami wielkanocnymi, nasyceni, żyli w doskonałej jedności, modli się, aby zachowywali w życiu, co otrzymali przez wiarę. Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga i zapala wiernych do tym gorętszej miłości Chrystusa. Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii, jako ze źródła spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które celem wszystkich innych dzieł, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła. A w punkcie 21 czytamy między innymi takie zdanie. Aby lud chrześcijański pewniej czerpał ze świętej liturgii obfitsze łaski, święta Matka Kościół pragnie dokonać ogólnego odnowienia liturgii. Liturgia bowiem składa się z części niezmiennej, pochodzącej z ustanowienia Bożego i z części podlegającym zmianom, które z biegiem lat mogą lub nawet powinny być zmienione, jeżeli wkradłyby się do nich elementy, które niezupełnie dobrze odpowiadają wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te części stały się mniej odpowiednie. To jest punkt 21. Dlaczego akurat ten punkt przytaczam? Bowiem kolejny temat w katechizmie Kościoła katolickiego to tradycje liturgiczne, a powszechność Kościoła. Zatem już sam tytuł mówi nam, że w Kościele, który jest jeden, który jest powszechny, mogą być różne tradycje liturgiczne, a więc różne obrządki. Trzeba zwrócić uwagę na to, że istota jest taka sama, że w liturgii wspominamy, przeżywamy wciąż to samo misterium paschalne Jezusa Chrystusa. W ciągu roku liturgicznego w liturgii właśnie przeżywamy te najważniejsze wydarzenia historii naszego zbawienia. Ale, jak to już wiemy, mogą być różne tradycje liturgiczne, różne obrządki. Katechizm Kościoła katolickiego mówi nam tak. Od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do paruzji Kościoły Boże, wierne wierze apostolskiej we wszystkich miejscach celebrują to samo misterium paschalne. Celebrowane w liturgii misterium jest jedno, ale formy jego sprawowania mogą być zróżnicowane. Bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania i rozwoju różnych obrządków świadczy o zdumiewającej komplementarności, gdy kościoły przeżywały swoje tradycje liturgicznie w komunii wiary i sakramentów, wzbogacały się wzajemnie i wzrastały w wierności wobec tradycji i wspólnego posłania całego kościoła. A więc cały kościół przeżywa to samo misterium. W liturgii wspominamy te same najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia, ale możemy je przeżywać na różny sposób, zgodnie ze swoją kulturą i za chwilę, być może czasem, uczestniczyliśmy w jakimś nabożeństwie mszy świętej sprawowanej w innym obrządku niż ten nasz obrządek łaciński. I chyba łatwo zauważyć, że to, co jest istotne, a więc słowa konsekracji, chociażby w czasie mszy świętej, sprawowanej w innym obrządku, są identyczne jak u nas w obrządku łacińskim. Różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na to samo posłanie Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując szczególne formy wyrazu typowe dla danej kultury w tradycji depozytu wiary, w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumieniu misteriów i w różnych formach świętości. W taki sposób Chrystus, światło i zbawienie wszystkich narodów w życiu liturgicznym Kościoła ukazuje się ludowi i kulturze, do których ten Kościół został posłany i w których się zakorzenił. Kościół jest powszechny, może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia. I zwłaszcza na misjach to bardzo dobrze widać, że jeżeli przyjeżdżają misjonarze do krajów misyjnych, to starają się wykorzystać różne obrzędy tych kultur, tych ludów, które na danym terenie zamieszkują, aby jakby do tych obrzędów dopasować właśnie, aby przy pomocy tych obrzędów, które oni tam mają, przekazać im tę najważniejszą prawdę, prawdę o Bożej miłości, prawdę o tym, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, przyszedł na ziemię i zbawił wszystkich ludzi, wszystkich czasów, zbawił każdego człowieka. W Kościele są obecnie używane następujące tradycje liturgiczne, czyli obrządki. Obrządek łaciński, głównie rzymski, lecz także obrządki pewnych kościołów lokalnych, jak obrządek ambrozjański, czy też obrządki pewnych zakonów. I kolejne obrządki to są bizantyjski, aleksandryjski, koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. Trzymając się wiernie tradycji, Sobór Święty oświadcza, że Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawne uznane obrządki, chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. A więc te wszystkie obrządki, które przed chwilą tutaj za katechizmem Kościoła katolickiego wymieniłem, są równoprawne i Kościół chce je zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. I jeszcze raz te obrządki sobie przypomnijmy, a więc łaciński, bizantyjski, aleksandryjski, koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki, chalcedoński. Celebracja liturgii powinna więc odpowiadać charakterowi i kulturze różnych narodów. Aby misterium Chrystusa było wszystkim narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, powinno być głoszone, celebrowane i przeżywane we wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu. Wiele dzieci Bożych właśnie ze swoją kulturą ludzką, przyjętą i przemienioną przez Chrystusa i za jej pośrednictwem ma przystęp do Ojca, by Go uwielbiać w jednym duchu. W liturgii, a zwłaszcza w liturgii sakramentów, jest pewna część niezmienna, ponieważ pochodzi z ustanowienia Bożego, i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również część podlegająca zmianom i Kościół może, a nawet powinien czasem dostosować ją do kultury narodów i aktualnie ewangelizowanych. To jest właśnie to, co mówiłem przedtem, że Kościół głosząc Ewangelię bierze pod uwagę tradycje konkretnych ludów, konkretnych narodów. I te pewne elementy mogą być włączone do celebracji liturgicznej. Pamiętamy zapewne, jak Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, pielgrzymował po całym świecie. To ileż tam w czasie liturgii było takich dla nas zachowań jakby obcych, chociażby tańce, różnego typu śpiewy, natomiast istota jest taka sama. Zresztą także i u nas w liturgii mamy chociażby różne modlitwy eucharystyczne i między innymi są modlitwy eucharystyczne, które się odmawia w czasie mszy świętej, która jest sprawowana dla dzieci i tamte słowa prefacji są bardzo różne, prawda? Są takie, żeby dzieci mogły zrozumieć istotę tego, co się dzieje w liturgii w czasie mszy świętej. Ale warto zauważyć, że słowa samej konsekracji, które są istotne, są dokładnie takie same, jak w każdej mszy świętej. Bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Więc słowa prefacji są całkowicie innym językiem, prawda, takim dostosowanym do tak aby mogły to zrozumieć dzieci, jednak słowa konsekracji nie podlegają zmianom i tak jest we wszystkich obrządkach, że istotne elementy po prostu nie mogą ulec zmianie. Różnorodność liturgiczna może być źródłem wzbogacenia, ale może również wywoływać napięcia i wzajemnie niezrozumienie, a nawet schizmy. Jest jasne, że w tej dziedzinie różnorodność nie powinna szkodzić jedności. I dlatego bardzo ważne jest, aby wszelkie księgi liturgiczne, wszelkie formy nabożeństw, a zwłaszcza sprawowania sakramentów, były wydane przez kompetentną władzę kościelną, by miały imprimatur kompetentnej władzy kościelnej, bowiem za liturgię odpowiedzialna jest kompetentna władza kościelna. Normy ogólne wydaje Stolica Apostolska, a te takie normy lokalne może wydawać właśnie władza lokalna, a zatem biskup diecezjalny. Na przykład każda diecezja ma swój kalendarz liturgiczny. I właśnie w tym kalendarzu liturgicznym mamy zapisane wspomnienia różnych świętych, błogosławionych. I zdarza się czasem, że wspomnienie w jednej diecezji, ten wspomnienie świętego to może być uroczystość, a więc najwyższa ranga, jaka jest w liturgii, a w innych może być to wspomnienie. To zależy od bardzo wielu czynników, ale chodzi mi tylko o to, że na straży liturgii czy danego obrządku stoi kompetentna władza w kościele. Różnorodność liturgiczna może być wzbogacanie, ale może również wywoływać napięcia i wzajemnie niezrozumienie, a nawet schizmy. Jest jasne, że w tej dziedzinie różnorodność nie powinna szkodzić jedności. Może ona wypowiadać się jedynie w ramach wierności wobec wspólnej wiary, wobec znaków sakramentalnych, które Kościół otrzymał od Chrystusa i wobec wspólnoty hierarchicznej. Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca, a jeśli trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką. A więc ta asymilacja liturgii i zwyczajów, tradycji nie może być bezwarunkowa, nie może być za wszelką cenę. Tak jak tutaj nam katechizm mówi, czasem trzeba wymagać od tych ludzi, aby zerwali ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką, bo przecież te zwyczaje mogły być bardzo, bardzo różne. Ale ważne jest tylko jedno, że w liturgii jest pewna część niezmienna, która pochodzi z ustanowienia Bożego i Kościół tej części musi pilnować, musi być jej stróżem, nie może pozwolić, aby to, co istotne, się zmieniło. Jednak może dojść w poszczególnych miejscach na świecie do pewnej adaptacji kulturowej, ale też nie za wszelką cenę. Tak jak to już tutaj zostało powiedziane, ta adaptacja kulturowa czasem może wymagać nawrócenia serca i może wymagać zerwania ze zwyczajami, bo te zwyczaje, które gdzieś nam były pielęgnowane przez wiele, wiele wieków, mogą być przeciwne prawu Bożemu, mogą być przeciwne Bożym przykazaniom. Jest rzeczą właściwą, aby celebracja liturgiczna dążyła do wyrażania się w kulturze narodu, w którym znajduje się Kościół, nie uzależniając się jednak od niej, a więc liturgia może wyrażać kulturę danego narodu, danego kraju, danego regionu, ale nie może być od niej zależna. Różne tradycje liturgiczne lub obrządki prawnie uznane mówią nam o powszechności Kościoła, ponieważ oznaczają i przekazują to samo misterium Chrystusa, ale w różny sposób. To samo misterium Chrystusa, ale w różny sposób. Zapewne Państwo nie jeden raz uczestniczyli we mszy świętej, chociażby dzięki transmisji Radia Maria czy Telewizji Trwam, odprawianej przez grekokatolików. Transmitowaliśmy, ponieważ czy Boże Narodzenie, czy jakieś inne uroczystości. Ta liturgia jest nieco inna. Jest tam o wiele więcej śpiewów. Ona trwa bardzo, bardzo długo, ale istota tej liturgii jest taka sama. Ten sam Jezus Chrystus w czasie tej mszy świętej sprawowanej w innym obrządku, także w obrządku grekokatolickim, przemienia chleb w swoje ciało, przemienia wino w swoją krew. I tak jak u nas, wszyscy, czy ci, którzy są godni, tak trzeba powiedzieć, potem przyjmują komunię świętą. My zasadniczo przyjmujemy komunię świętą pod jedną postacią, pod postacią chleba, a akurat w kościele grekokatolickim ta komunia święta jest podawana pod postacią chleba i wina. U nas do konsekracji używamy specjalnie przygotowywanych hostii. Tam natomiast konsekruje się chleb. Chleb, który potem jest krojony w takie kosteczki i te kosteczki są podawane właśnie po konsekracji jako komunia święta dla wiernych. Ale istota jest ta sama. Chleb staje się ciałem Chrystusa. Wino staje się krwią Jezusa Chrystusa i potem jest ciało i krew są podawane wiernym nieco inaczej, bo są podawane łyżeczką, bo trudno by było to podawać, prawda, bezpośrednio rękami. Mówię o tym, abyśmy zrozumieli, że ta różnorodność tradycji czy obrządków to jest wielkie bogactwo Kościoła. To jest pewna inna forma zewnętrzna, ale jednak istota jest taka sama. W liturgii, w różnych obrządkach sprawujemy to samo misterium Chrystusa. W liturgii wspominamy i przeżywamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Wierność tradycji apostolskiej, to znaczy komunia wiary i sakramentów otrzymanych od apostołów, stanowi kryterium, które zapewnia jedność w wielości form tradycji liturgicznych. A więc wierność tradycji, komunia wiary i sakramentów, którą otrzymaliśmy od apostołów, jest kryterium, która zapewnia jedność w wielości form tradycji liturgicznych. Jest jeden Kościół, jest jedno misterium, ale to misterium może być w różny sposób sprawowane. I jeszcze co? Kościół święty, w Kościele świętym jest sukcesja apostolska. To znaczy, że jest kontynuacja władzy apostolskiej, począwszy od apostołów, od Piotra, po każdego kapłana dzisiaj sprawującego liturgię wyświęconego przez konkretnego biskupa, który był, prawda, wyświęcony przez innego biskupa. I tak to jest, że nie ma przerwy. jak chodzi o sukcesję między apostołami a jakimkolwiek kapłanem sprawującym dzisiaj liturgię. Zatem Kościół jest jeden, święty apostolski i w Kościele są różne tradycje liturgiczne. I jeszcze raz przypomnę, chodzi tutaj o tradycje liturgiczne, czyli obrządki. Obrządek łaciński, ale także z bizantyjski, aleksandryjski, koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki, chalcedoński. Są to różne obrządki, jednak w liturgii tych różnych obrządków sprawowane jest to samo misterium. Misterium Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.